Powiedzmy, jak Joanna rozumiała wolność swojego kraju. Jaka była święta Joanna d'Arc?
Tu trzeba wrócić do pewnego opisu. Znalazłem go w literaturze poświęconej świętej Joannie d'Arc. Jest to bardzo ciekawy opis tejże właśnie postaci. Otóż ten opis pochodzi z czasów mniej więcej współczesnych Joannie. Jest oparty częściowo na aktach procesu inkwizycyjnego związanego z Joanną d'Arc. I to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ jest napisane, że miała normalną figurę, długie czarne włosy i kolorowe oczy stale otwarte na argumenty. Joanna miała 15-16 lat, kiedy wyruszyła na wojnę i była blisko 19 roku życia, kiedy straciła swoje życie. Nigdy nie uczęszczała do szkoły i jak było napisane w tych aktach procesowych, nie potrafiła odróżnić A od B w alfabecie. Mamy tylko i wyłącznie jeden list, który widocznie z pomocą jest podpisany ręką Joanny d'Arc. Reszta to są listy dyktowane, które wysyła do poszczególnych miast. Jej matka, jako jedyne jej wykształcenie, przekazała jej modlitwy, które umiała na pamięć, a więc będzie to Ave Maria, modlitwa pańska, wyznanie wiary. Jak piszą historycy, była ona dzieckiem swojego wieku. Była bardzo religijną i dobrze myślącą dziewczyną. Swój czas dzieliła pomiędzy pracą u swoich rodziców, a byciem w kościele. Często przystawała do spowiedzi, chodziła modlić się i słuchać tego, co mówią w kościele. Ciekawy jest opis, który podaje Mark Twain. Mało kto tym wie, że tacy pisarze o niej pisali. Mark Twain mówi, że spośród wszystkich postaci, które zna, to jest jedyna, która nie jest dotknięta egoizmem, osoba znajdująca swoje właściwe miejsce w historii świata. Bardzo ciekawe podejście. Była to dziewczyna, która nie była egoistyczna, ale jej współcześni wspominają, że jej cechą charakterystyczną była ogromna pewność siebie. Ona była zupełnie bezkompromisowa, choć czasami, jak mówią, też i uparta, inteligentna. Jest to normalnie rozwijająca się dziewczyna w swoim gospodarstwie u swoich rodziców, która prawdopodobnie chciałaby kiedykolwiek wyjść za mąż. Zresztą nawet były podjęte próby jej wydania za mąż, kiedy rodzice po pierwszej wizycie u grafa Bodenkurta, który ją kazał wyrzucić, pomyśleli, że dobrze by dziewczynie zrobiło, gdyby ją wydać za mąż, ale ona, ponieważ oświadczyła rodzicom, że ślubowała czystość, więc w związku z tym rodzice od tego zamiaru odstąpili. Jak rozumiała ona wolność? Otóż trzeba pamiętać jednej prostej rzeczy. Dla niej wolność była znakiem Bożej opatrzności. Wolność Francji była dla niej znakiem, że Boże błogosławieństwo znajduje się nad Francją, natomiast okupacja kraju przez obce wojska była dla niej znakiem, że w kraju źle się dzieje. Przy czym król był dla niej nie tyle osobą, która ze swoich cech własnych posiada władzę, ile był znakiem jedności Francuzów związanej z Bogiem. I trzeba pamiętać o tym, że w swoich listach, a mamy ich kilka, które zachowały się od tamtych czasów, Joanna bardzo często mówi wyraźnie o tym, że król nieba nakazuje tobie, królu, uczynić to lub tamto. Król nieba, ona miała świadomość tego, że tym, który ma władać rzeczywistością francuską, jest Bóg. I to Bogu ma być wszystko podporządkowane. Król jest tym, który ma stanowić jak gdyby wyraz owej woli Bożej i on jest podporządkowany Bogu w swoich działaniach. To widać bardzo ciekawie chociażby w opisach pobytu Joanny pośród wojska. Otóż kiedy jechała od grafa Bodenkurta do Chinon, gdzie wówczas rezydował Karol, jeszcze niekoronowany Karol VII, wówczas towarzyszyła jej grupa mężczyzn. Była jedyną kobietą wśród grupy mężczyzn. I potem na procesie inkwizycyjnym w Rouen jeden z tych konwojujących ją żołnierzy wyznał, że musieli nocować czasem w warunkach, gdzie nie było oddzielności chociażby mieszkań. I mówi bardzo ciekawe słowa, nie wiem, czy w tak szacownej rozgłosie można powiedzieć, ale na tym właśnie procesie wyznał, że pomimo tego, że był młodym człowiekiem, nie odczuwał pociągu seksualnego do dziewczyny, która leżała obok. Krótko rzecz ujmując, od niej, mówił, promieniowała pewna czystość, promieniowało piękno, którego nie był w stanie naruszyć. To był jak gdyby charakter Joanny, o którym mówimy. Joanna chciała dbać o to, żeby również w wojsku panowały zwyczaje chrześcijańskie. Do tego stopnia, że również to hagiografowie opowiadają, że kiedyś widząc kobiety lekkich obyczajów, które ciągnęły się za wojskiem, co w tamtych czasach było rzeczą normalną, że one znajdowały swoje miejsce, markietanki przy wojskach, podobno użyła miecza, aby płazem uderzyć tą kobietę lekkich obyczajów, no krótko mówiąc, chcąc dać w ten sposób wyraz swojemu podejściu do czystości w wojsku. Nie tylko higieny, ale czystości moralnej. Też jest bardzo ciekawa rzecz. Otóż potem zgodnie z legendą miecz rozpadł się na pół, nie wyrządzając szkody tej kobiecie. Joanna wtedy zrozumiała, że owszem, walka o czystość związana z obyczajami jest ważną, ale nie metodami wojskowymi. To pokazuje rozumienie wolności przez Joannę d'Arc. Wolność tak, ale tylko i wyłącznie pod Bożym panowaniem. tylko i wyłącznie pod Bożym panowaniem. Kraj, który otrzymujemy od Boga, jest swoistą ziemią świętą, którą Bóg tam daje, byśmy w nim mogli się rozwijać ku właściwej wolności. Właściwej wolności, którą jest właśnie ta wspólnota niebieska, od której Joanna otrzymuje wskazówki, co ma czynić w swoim życiu. Jak ma postępować, aby rzeczywiście ta ziemia francuska stała się ziemią świętą.